I w hipnozie ta garda opada, ten strażnik się chowa i masz dostęp do podświadomości. I wtedy możesz pracować. I to nie jest tak, że ty śpisz, czy nie wiadomo, gościu cię może zabrać portfel. Ludzie się pytali, czy jestem po narkotykach, bo ja stałem, opierałem się o ścianę, nogi mi się uginały jak z waty. Dowiedziałem się, że słowo agresja to nie znaczy przemoc. Mhm. I w mojej bani po prostu było pff. Idę sobie po łąkach i widzę normalnie, małolaty się naparzają. Takie, nie wiem, z dwóch takich małych konusów, nie wiem, po 12 lat i się leją ostro, naprawdę na pięści. Ej, zaczynamy.
Tak, zaczynamy. Dobry przelot. Karol Kopiec dzisiaj jest naszym gościem. Cześć. Dzień dobry, Karolu.
Cześć.
Fajnie, że wpadłeś też przy okazji swojej trasy trwającej z żoną i o tym też na pewno pogadamy, ale, ale także o tobie jako człowieku.
O Boże.
Bo sobie research zrobiłem. Mm-hmm. Słyszałem na przykład, że jesteś fanem broni i interesujesz się bronią jako taką i że byłeś, że trenowałeś strzelectwo sportowe.
Tak, no.
I zostało ci to do dzisiaj?
Nie. Jakby pasja strzelecka była mi zaimplementowana przez ojca.
O!
I na początku takie, chodź, sobie powiedziesz, strzelisz, a potem się okazało, że mi to dobrze idzie i skończyło się na jakichś tytułach takich wicemistrza Polski, czy takich, czy drużynowych nawet mistrzostw Polski. Pierwszego miejsca.
Aha.
I to było super, ale po prostu w pewnym momencie zrozumiałem, że to za dużo czasu zajmuje. Jeśli bym chciał przejść na jakieś takie zawodowstwo wtedy już, musiałbym po prostu strzelać sportowo, mieć sponsorów i to jest mój dzień. Mhm. A tego nie chciałem. Wolałem stand-up, no.
Ale to w takim razie ojciec chciał zrobić z ciebie takiego prawdziwego mężczyznę z giwerą?
Nie, on sam zawsze. Od zawsze chciał mieć strzelać, mieć broń. Dopiero w późniejszym czasie miał możliwości, żeby to zrobić, no bo to trzeba jakieś, wiesz, badania. Wtedy trzeba było trochę strzelać jakoś tak sportowo w klubie, żeby dostać pozwolenie. Potem jeszcze jakieś badania psychologiczne i tak dalej, więc to jest proces. I potem dopiero kupujesz broń.
Mm-hmm.
No.
A masz teraz jakąś broń albo pozwolenie?
Nie. Wszystko oddałem.
Okej. Okay.
Miałem taki moment, że już miałem, dobra, albo robię, lubię to strzelectwo, albo robię to strzelectwo i nic innego, albo robię stand-up, nie? Mm-hmm. I musiałem wybrać, no bo praktycznie każdy weekend miałem zawody, albo gdzieś w Polsce, albo gdzieś za granicą. I to kupę czasu zajmowało. Już nie mówiąc o tym, ile to zajmowało pieniędzy, bo ja wtedy za to nie płaciłem. Wtedy wszystko mi ojciec stawiał z tego strzelectwa, dlatego też to robiłem, bo wtedy by mnie nie było na to stać, nie? Bo to olbrzymie koszty to wtedy były.
Ja ale teraz bo to wyjazdy, wiem. Tak? Czy amunicja też kosztuje?
Jak wiesz, wyjazdy, hotele, amunicja, które czasami szło, nie wiem, na przykład 500 sztuk amunicji na zawodach, nie?
Aha.
To polska policja tyle w życiu nie strzela, nie? Naprawdę, serio.
Oglądacie Dobry Przelot. Jeśli wam się spodoba, śmiało subskrybujcie, komentujcie i wpadajcie częściej. A jak chcecie nas wesprzeć, zajrzyjcie na Patronite.
Więc ja miałem takie, nie, muszę się poświęcić stand-upowi i każdy weekend muszę mieć w domu na coś takiego wokół tego, a nie latać z pistoletem.
A jakie to jest środowisko, ludzie z tym związani, z tym sportem, z tym zainteresowaniem?
Wiesz co? Jak do tej pory paru moich znajomych strzela i dobrze sobie radzi, nawet tam na świecie, ale mamy na przykład mistrza świata w juniorach teraz obecnie. Ja nawet nie wiedziałem, ostatnio się dowiedziałem właśnie, że jest chłopak, nie pamiętam jak się nazywa, bo nigdy go nie poznałem, ale jest chłopak, który na ostatnim mistrzostwie świata chyba w kategorii open, czyli tak strzela się z kolimatorowym celownikiem, wygrał. A to jest mega osiągnięcie, naprawdę, bo osoby takie top, które strzelają na świecie, to są tak zwani strzelcy firmowi czy fabryczni, że oni po prostu mają jakaś fabryka broni, wszystko im kupuje, dają im 10 tysięcy, wiesz, nabojów, kulek, dają im te kulki, mają tak, idź na strzelnicę, masz cały dzień sobie strzelaj, nie? I naprawdę przy strzelectwie praktyka to jest wszystko.
Bo chodzi też o jakieś takie oswojenie się, wdrożenie, że na przykład tracisz tę formę, jak nie strzelasz regularnie, wystarczająco często, tak?
Bardzo. Tutaj jest aspekt mentalny też, że sobie ćwiczysz to, natomiast jednak to po prostu bycie z bronią, czy nawet ten spust, który trzeba w bardzo konkretny sposób ściągnąć, żeby on wypalił, ale jednocześnie, żeby cała broń się nie skakała. To są godziny, czy nawet setki godzin ćwiczeń.
O, ciekawe.
No.
Ale masz kontakt z tym środowiskiem, bo słyszałem też, że występowałeś dla Gromu między innymi. Jak to się stało? Jaki to był występ?
To akurat zupełnie inna bajka. Na takich zawodach, bo to się nazywa IPSC, czyli tam International Practical Shooting Association, czyli międzynarodowe Association to jest, czekaj,
Stowarzyszenie
Strzelectwa Praktycznego. To tam też grałem kiedyś stand-up, taki na chyba Mistrzostwach Polski, ale dla Gromu to grałem przedstawienie teatralne, bo moja żona była w takim teatrze Forum, które jeździło po jednostkach wojskowych i oni robili spektakle takie, nie wiem jak to nazwać, praktyczne, czy po prostu pokazujące sytuacje, które są trudne. Na przykład my graliśmy spektakle o PTSD. Mhm. Dla żołnierzy, żeby jakoś mogli sobie to przepracować, pomóc im w tym, nie? I moim marzeniem zawsze było pojechać do Gromu tam, do Rembertowa, tam za tą bramę zobaczyć. I Monia mówiła, no to my tu jeździmy po tych jednostkach po całej Polsce, może jak będzie, jak się pokaże Grom, to coś tam popróbujemy. Mówię, dobra, nie? I nadszedł taki czas i okazało się, że jeden kolega rozchorował się. Na szczęście miał bardzo małą rolę, więc ja tam nie miałem nawet tak z dnia na dzień dużo do nauki. Ale na miejscu, jak tam przyjechałem, byłem taki w niebo wzięty, po prostu jak tam graliśmy, bo zobaczyłem tych ludzi na żywo, miałem takie, o kurde, tak stałem tam, niby coś tam gadałem, ale tak lukałem po wszystkich, nie? Niesamowite to było wrażenie.
I właśnie, czego to tam doświadczyłeś? Bo słyszałem, że byłeś tak podjarany, że mówiłeś, że aż fajnie byłoby do nich dołączyć i się zaciągnąć do Gromu.
Tak, no ja chciałem kiedyś, ale to nie dla mnie, nie? W sensie, cała taka przygoda super dla mnie, jak o tym myślę, ale... Wiele rzeczy stamtąd, co oni robią, nie był w stanie zrobić, więc po prostu to jest takie bardziej, wiesz, dream, nie?
Okej, okay, a dlaczego nie byłbyś w stanie? Chodzi o jakby fizyczne możliwości, czy...
Pewnie też.
Czy zabijanie ludzi? Też.
Szczelanie do człowieka to pewnie też nie jest jakaś fajna rzecz, więc no pewnie głównie to, no.
Okej, okay, a co zrobiło na tobie wrażenie i w ogóle jak to wygląda? Bo to jest pewnie coś, co no, rzadko się widuje.
Wiesz co, myślę, że tak, że widzieliśmy całą grupę, myślę, że około 80 żołnierzy, czy może nie wiem ile było tam, było z 80 może, z czego prawie, myślę, że połowa to były kobiety.
O.
I to powiem ci, że no nie widziałem takich kobiet nigdy, bo naprawdę piękne dziewczyny, ale kurde, wiesz, takie widać, że ćwiczą, nie? I to było niesamowite. No ja byłem pod wrażeniem, bo zawsze ten Grom gdzieś tam mi się w życiu... Byłem podjarany, podekscytowany tą ideą, nie, że jest jednostka specjalna. No, więc tak. Fajne było to. Najlepszym highlightem tego wieczoru było to, że jeden z nich wychodząc rozpoznał mnie i mówi, że wiesz, trochę się zdziwił, bo ja taki przedstawienie teatralne robiłem, nie? I on do mnie mówi, Karol Kopiec, ja mam takie, o Boże, to już jest dobra. To już koniec dnia, nie? Fajne to było.
Aha, i są specyficzni na przykład w zachowaniu, że tam, nie wiem, są twardsi, mocniejsi?
Tak jak rozmawiałem przelotnie z paroma osobami tam, no, szli ci żołnierze i po prostu tam jeden rozpoznał, do drugiego powiedziałem cześć, dzięki, coś tam. Coś się rzuciło w oczy, że ludzie w Gromie byli bardzo, jak to powiedzieć, grzeczni, to może nie to słowo, tacy ułożeni w ten sposób, że byli bardzo pomocni na sali, jak trzeba było pomóc, coś to robili. Nie było czegoś takiego, że trzeba coś zrobić, to przestawić coś, to oni tam, tylko po prostu mega kulturalni ludzie na poziomie, tacy samoświadomi, taki spokój dużo od nich bił i to było takie, wiesz, no...
Zdyscyplinowani też, tak?
Dyscyplina, ale taka właśnie nie taka, taka fest, tylko luźna dyscyplina.
Aha. Że nie muszą
że czułeś się relaks od nich, ale jednocześnie... Taką samą świadomość tego, co się dzieje i ten spokój i takie po prostu okej, okay, trzeba zrobić, zróbmy spokojnie. Jest taka bardziej moc niż siła od nich biła, nie?
Aha, że są pewni siebie.
Pewni siebie. I tam nie czułem słabych ogniw, nie? W sensie wszyscy różnie wyglądali, wyżsi, niżsi, ale wszyscy... No taka aura od nich biła, takiej pewności, ale nie wywyższającej się, nie? To było fajne bardzo.
No wow, ale to ty miałeś jakieś takie fantazje kiedyś właśnie, że kurczę, akcje specjalne,
gość,
że...
no pewnie, no. Jakby ja w ogóle kocham filmy akcji, też właśnie ostatnio zrobiliśmy jeden film, teraz właśnie w produkcji jest.
Road to Nowhere. Tak,
tak, tak, tak. I no jakby ja to kocham, nie? Więc jakby... Było zawsze takie marzenie, ale mówię, ja bym nie przyszedł pewnie selekcji, jakby mnie puścili gdzieś tam w Bieszczadach, w góry, ja bym pewnie uciekł od razu, wiesz, bo niedźwiedzie, nie? Więc raczej bym tego nie przeszedł.
A, bo bardziej jesteś strachliwy, czy żebyś fizycznie tego też nie wytrzymał?
Wiesz co? Myślę, że bardziej psychika bym się bał chyba.
Aha.
Tak na, jak już mówimy serio, bo jedno to zrobić program, wiesz, jak był kiedyś tam selekcja takiego Majora Kupsa, był taki program właśnie, gdzie ludzie w telewizji przed kamerami się tam próbowali do jednostek specjalnych. To jest coś innego niż masz prawdziwe zadania gdzieś tam w Bieszczadach i bez latarki, czy tam, nie wiem, jak oni tam chodzą, po prostu z jakimś małym plecakiem, nie wiem, parę dni spędź w tych górach, nie? Albo przejdź przez nie, albo coś takiego. To my się z tym nie mierzymy na co dzień, więc nie wiem, co bym zrobił, jak bym zareagował.
Że są twardzielami po prostu, takimi skrajnymi.
Znaczy, nie, wiesz co, myślę, że jakbym miał cel, że kurczę, muszę się tam dostać. I chyba to też tak u nich gra dużą rolę, że jak on wie, że on po prostu się musi wydarzyć, to on każdy ból też przejdzie, nie? Aha. Czy ból fizyczny, czy psychiczny. Ale są też takie kontuzje, że na przykład komuś się stanie coś wpięte, jakaś mała rzecz i musi zakończyć selekcję, nie? Ja tak mówię, jakbym był ekspertem. Zupełnie jestem ekspertem, tak, ale tak. Po prostu czytałem trochę książek i mniej więcej wiem, jak to wygląda, ale ciężko mi się odnieść do własnej osoby, jakbym zareagował. No, myślę, że jakby mnie nic nie napierdzielało tak konkretnie, to bym szedł dalej, ale nie wiem, czy bym wytrzymał, więc z drugiej strony wiesz, 50-50.
Okej, okay. Mówisz, że jesteś fanem filmów akcji i też kocham. Właśnie, że grywasz ten Road to Nowhere, bo to też wspomnieli mi twoi znajomi, że to jest film post-apo i to jakieś takie niezależne kino kręcone w Zielonej Górze, tak?
Przez ekipę. To jest drugi nasz film taki wspólnie. No. Pierwszy, Ostatni Samotnik, można zobaczyć go na Amazonie, wisi tam, można go wynająć,
wypożyczyć, tak?
Wypożyczyć. A ten film jest drugim takim naszym wspólnym, bo się nam dobrze pracuje. Tak, trochę tam razem go współtworzyliśmy. Zaczął się tam, produkcja jego się zaczęła jakoś w pandemii chyba. Wiesz, na zasadzie na Skype'ie siedzieliśmy, gadaliśmy, co by tu zrobić dalej i reżyser Amadeusz Kocan miał taki pomysł. Ten film się tak naprawdę zaczął z jednego pomysłu, z jednego wizji kadru, nie? I ja, Amadeusz, mam taki pomysł, nie? I finalnie ten film jest zupełnie o czymś innym i inny, ale ten proces kreatywny był bardzo fajny, bo praktycznie z niczego narodziła się historia. Mm-hmm.
I o czym to jest? Bo to jest to jakieś
nie
takie...
Nie wiem, ja mogę mówić na takie tematy, ale...
No, że to jest jakaś inspiracja, nie wiem, Głuchowskim, Strugackimi, na przykład jakieś takie właśnie...
Na pewno tam jest wiele inspiracji filmami różnymi, post-apo, bo ich też tak naprawdę nie ma aż tak wiele. Może z Mad Maxa, tylko nie ma jakiejś super inspiracji tam. Chociaż są fajne samochody, bo mieliśmy mega fury tam. O czym to jest? Jest bardzo prosta historia, ale nie wiem, czy mogę, nie wiem, czy chcę mówić, czy mogę mówić, ile mogę mówić.
Okej, to może kulisy jakbyś mógł przedstawić, wiesz co, wy tam robicie, z czego to w ogóle się bierze taka pasja do robienia takiego kina niezależnego, nie? Bo wiem, że też na...
Znaczy, jak ja bym mógł robić jakiekolwiek inne, to bym też robił, ale tutaj parę lat temu, nie wiem, czy już nie z 10, bo premiera Samotnika była w 19 roku, a produkcja, w ogóle nagrywanie, zdjęcia, montaż, wszystko trwało z 5 lat. Oh, wow. Więc to było takie jeżdżenie. No ale w każdym razie chłopaki, właśnie Amadeusz z Bartkiem Wabno z Zielonej Góry odezwali się do mnie po prostu, że stand-uper, że coś tam bym do filmu może. I ja do nich pojechałem, mówię, dobra, takie jakieś... Oni mieli wtedy po 20 lat, nie wiem, może 19. No takie szczypiory na maksa, nie? I ja przyjeżdżam do nich. I oni taki mają pomysł na film, taki scenariusz tutaj, ja tak sobie czytam, patrzę, takie gnojki, małe gówniarze takie, nie? A potem zobaczyłem, co oni robią w ogóle, jakie mają skille właśnie, montaż, czy jakieś After Effects, czy po prostu jak umieją ogarnąć temat, jak, nie wiem, trzeba wstawić bunkier 3D i nigdy się tego nie uczyliśmy, nie? To oni nie mają tak, o, to się nie da, tylko oni pójdą na YouTube, znajdą tutorial, wklejanie bunkrów do filmów i po prostu zrobi, i on to zrobi, nie? Więc tak, na początku, że tak powiem, poleciałem na ich tą pasję i taki bezkompromisowość, jeśli chodzi o dążenie do celu, ale też właśnie zdobywanie wiedzy, która dla mnie wydaje się być kosmiczna. Jakby ktoś mi powiedział, weź teraz wklej tu model 3D w After Effects, ja miałem takie, weź gościu, oblej wodę, głowę sobie zimną wodą, nie? A oni taki, zarazili mnie tym takim vibe'em właśnie, że zróbmy, będzie fajnie, będzie exciting, no i tak wyszło. Podocieraliśmy się, zobaczyliśmy, jak pracujemy i ta współpraca się super ułożyła. Mm-hmm.
A to jest dla ciebie jakieś spełnienie marzeń aktorskich? Że też chciałbyś bardzo, wiesz...
Pewnie, no jakby...
Ja bo chodziłeś na zajęcia aktorskie, też słyszałem.
To trochę było związane ze stand-upem, bo chciałem rozwijać siebie w byciu na scenie, czy jakiś tam większy komfort, czy po prostu zdolności, skille takie, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Bo to też była improwizacja, która potem też się przerodziła po prostu w granie impro. Ale na początku był ten film i tam się uczyliśmy, wszyscy się uczyliśmy na miejscu, nie? Czy właśnie jak tutaj kadr. Nie mieliśmy storyboardów do wszystkiego. Mieliśmy trochę storyboardów, ale ogólnie znajdowaliśmy fajną, ładną lokalizację w Zielonej Górze najlepiej, albo gdzieś w okolicy. Jechaliśmy tam, staliśmy i tak, gdzie by tutaj, co by było w tle, nie? No i robiliśmy takie spontane, nie? Myślę, że w takim filmie, że tak powiem, zawodowym by to nie przeszło, ale słyszałem z drugiej strony, że jak kręcili Gladiatora, to też nie mieli scenariusza. Nie wiem, czy wiesz, oni tam mieli chyba z 6 kartek, jak zaczynali kręcić. No może przesadzam, ale z 15, nie wiem. Jakoś nie mieli w ogóle całości scenariusza i Ridley Scott tam z Russellem Crowe kombinowali na bieżąco. A to jest jeden z większych, wiesz, filmów na świecie, moim zdaniem, nie?
O, absolutnie genialny. No. Też jestem fanem. Akurat co do tego filmu, to ja słyszałem anegdotę. Tam jest w tej scenie otwierającej takie ujęcie, jak on patrzy za tym ptaszkiem tam, który sobie lata, nie? I że to jest takie tego, że to była scena, którą mu podrzucił tak spontanicznie Scott i on to takiego...
Wie, że on tam stoi na polu bitwy i tam nagle się patrzy na ptaszka. I tak. To ja słyszałem właśnie o tej samej scenie, że to była jedna z pierwszych chyba.
Tak.
I Ridley Scott zobaczył po tej scenie, że to będzie zajebisty film.
Tak.
Miał
tak,
takie, dobra, to będzie zajebisty
film. Russell Crowe mówił w jakimś z wywiadów.
No, nie? No, ja też takie rzeczy oglądam, bo ja to lubię.
Jarasz się kinem ogólnie,
tak? Jarasz się, bardzo. No, już nie mogę dłużej tego ukrywać po prostu. Zawsze tam mówiłem, że coś tam, ale to jest tak, że mnie po prostu... no wiesz, my te filmy robimy za darmo. Są tam pieniądze, to nawet nie małe wsadzone. Ja tam nie wsadzam za dużo pieniędzy w to. Raczej chłopaki inwestują w produkcję, bo i muszą, i wiesz, i kamery. Mamy naprawdę porządne kamery. No sprzęt, no niektóre rzeczy trzeba opłacić, więc to jest sporo hajsu. Natomiast ja tam jeżdżę za darmo i po prostu jestem zajarany. Pracujemy czasami od 5 rano. I jak kończy się dzień, i on takie, kurde, to był najlepszy dzień dzisiaj po prostu, nie? No i to jest jedna taka rzecz, która trochę przebija u mnie stand-up. Albo nawet nie przebija, tylko wyrównuje, bo w stand-upie brakuje mi takiej pracy grupowej. Jednak jest taka część mnie, która lubi, że właśnie jest tutaj, jest oświetlenie, tutaj coś pogadamy, zobaczmy jak ta kamera, jak się ustawić. Pracujemy ze scenariuszem wcześniej. Więc jest taka fajna grupowy vibe, albo na przykład Samotnika pisaliśmy razem, że siadaliśmy, jeszcze Grzegorz Halama też pomagał to pisać, bo też tam grał, siadaliśmy przy stole, akurat Grzesiek Halama miał taką fazę, że je kabanosą, tylko kabanosy jadł, więc kładł sobie 6 paczek kabanosów i sobie jedli cały dzień, wiesz, pisaliśmy scenariusz, nie? Więc to tworzenie tego świata, potem to gramy, nagrywamy, oglądamy, mam takie, kurczę, to wiesz, na przykład ja wymyśliłem, o, ten moment to ja wymyśliłem, nie? Albo ten moment to on wymyślił. Niesamowita rzecz, jak potem masz ten film na ekranie, bo my mieliśmy premierę w ogóle w Cinema City na dużym ekranie.
To nie jest
full sala była. No. I czułem po prostu, ale to jest najlepszy moment na świecie. No. Do tej pory pamiętam, jak się jarałem.
A to jak się finansuje w takim razie takie niezależne kino? Ze swoich środków, tak?
Tak, tak, tak.
Znaczy, to nie są małe pieniądze,
wiesz,
nie?
Przy Samotniku mieliśmy zebranych, ale niedużo, może z 15 tysięcy. I to pewnie poszło na jakieś kamery, jakieś tam glidery, slidery czy inne. A no z jakichś domowych pieniędzy po prostu wtedy, no.
No tak, no bo to czasem lokacje trzeba opłacić, chociaż się raczej takich rzeczy unika.
Tutaj trochę tak często na lewo żeśmy robili mocno.
No, także na gdzieś tam się wbijaliście.
Tak, tak. W ostatnim filmie tak mieliśmy, że były takie miejsca, jakieś stare, celne. To na Instagramie mam te lokalizacje. Jakieś takie stare, wielkie magazyny po izbie celnej czy coś. Opustoszałe, w środku niczego. Nawet tam chłopaki próbowali dzwonić, żeby pozwolenie zdobyć. Nie ma w ogóle właściciela tego, nie? A lokalizacja jak z Mission Impossible, po prostu piękna, nie? No i pewnego dnia tam żeśmy wjechali, mieliśmy Jeepa Willisa, jakieś ciężkie wozy w ogóle bojowe, BRDM-a mieliśmy, no i wjechaliśmy sobie. grill rozpalony, policja przyjechała. Co wy tu robicie? A my tam, dzień dobry. No i puścili nas.
Wow. No. To mieliście więcej takich jakichś przygód związanych z kręceniem? No bo to jest jednak mocno... Takie niezależne kino jest mocno partyzanckie, bym powiedział,
jest,
nie?
Jest.
Więc
czasami
dużo
tak.
Sytuacji się dzieje.
Tak, że przychodzimy ciach i wychodzimy, no. No taka najbardziej pamiętna scena, czyli najbardziej pamiętna, jedna z bardziej pamiętnych dla mnie, to jest przy tym filmie, to jest kąpanie się w bagnie, no. No i tutaj jak Amadeusz będziesz oglądał, to wiesz, o czym będę mówił teraz. Jest taka scena, że ja ranny myję się w bagnie, no bo gdzie się będę był, tak? Takim serio normalnie bagno w polskim lesie, że wchodzisz i nie wiesz, czy tam jest grunt, idziesz sobie. No ja się pytam, jak my to nagramy, nie? No przecież z daleka to ty zoomujesz mnie tam? no musisz ze mną wejść do tego bagna, nie? No tak, wejdę z tobą do bagna. I będziesz trzymał kamerę za 15 tysięcy, tak? O, tak. No tak, wejdę z tobą do bagna, no dobra. Przychodzi dzień kręcenia, Amadeusz przychodzi, wiesz co, Karol? On do mnie mówi, wiesz co, ja to inaczej wymyśliłem, nie? Ty sam pójdziesz do bagna. Poczaisz go? On wymyśli, że jednak nie będzie szedł. Wodery mi załatwił, takie dotąd, te gumowe. Wiesz co, to są wodery?
Takie, żeby cię utrzymywały?
Takie, nie, takie gacie, takie kalosze, ale potąd. W sensie nie, że masz but, tylko że masz...
Ze spodniami
połączone. Dotąd masz kalosz, nie? I ja wchodzę w to bagno, mówię, dobra, już pali licho. Biorę kija, żeby w ogóle patrzeć, czy wyjdę z tego bagna, więc macam grunt. Ludzi z ekipy z 15 osób tak się w ogóle patrzą, co my robimy w ogóle. To był listopad, może ze 4-5, nie wiem, z 2 stopnie było. Już takie folie gotowe na brzegu, żeby mnie tam opatulić tym. No ja stoję w tym i tam tylko scenarzy się myje, no nie? Ale dobra, wchodzę. No i wiesz, mam ten woder wystający, więc ja muszę kucnąć i ta woda się musi nalać do woderów, czyli wypełnić całe moje nogi ta woda z bagna. I dopiero możemy nagrywać, bo inaczej to ciężko będzie wyciąć no. tą gumę.
Po cholerę ci ten woder.
Tak, ale no. wolałbym do tego bagna nie wchodzić bez nich, bo nie no. wiesz, po czym idziesz, no nie? Tak. Tam. No i dobra, i słuchaj, ja po prostu kucam i ta woda nagle przy tych 2 stopniach po prostu zaczyna mi to wypełniać, taka lodowata woda i wiesz... Karol, zagraj, że ci zimno. No już dziękuję bardzo, już nie trzeba, nie? I się pomyłem chwilę, a Amadeusz sobie, wiesz, nagrał kamerą z lądu. No i do tej pory się nie odzywam do siebie właśnie z Amadeuszem.
Wow, wow. A to myślisz, że pasja aktorska jest większą twoją pasją niż stand-up? W takim razie?
Kurczę, wczoraj miałem za dobry występ, żeby tak powiedzieć. Więc myślę, że na równi. Myślę, że na równi. No. Ale tak, po tym filmie miałem coś takiego, że fajnie, fajnie, ale aktorstwo to trzeba podciągnąć, bo że to niektórym może przychodzi bardzo łatwo aktorstwo, jest to naturalniejsze u nich, a ja czułem, że po tym filmie, jeżeli chcę coś dalej robić, to coś w międzyczasie no, pracy zawodowej muszę coś robić, więc poszedłem do WSF-u, do Warszawskiej Szkoły Filmowej na 3 lata na studium aktorskie. I no, pomyślałem, że coś trzeba po prostu.
Okej, okay, skończyłeś ten WSF już?
Skończyłem. No.
A, no to rzeczywiście, no to wiesz, to też jest praca, nie?
Włożona no, super też, super grupa, super ludzie, w ogóle mega doświadczenia. Potem się też przydało, bo jakieś tam seriale też grałem i no, ale najbardziej to filmy. Mhm.
Takie, a no. Improwizacja, bo ty też, jak rozmawiałem ze twoimi znajomymi stand-uperami, to mówili, że ty jesteś bardzo dobry, wręcz genialny w improwizacji.
To pewnie Antek mówił.
Właśnie nie dodzwoniłem się do Antka. Kurde, ale wiem, że się przyjaźnicie.
Nie
ale...
miał takie wyświetlone, że Mateusz dzwoni w sprawie Karola.
Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Ale on to akurat mówił w swoim podcaście, do którego cię zaprosił. Też chwalił ten. Okay. Ale jest taka powszechna opinia w środowisku, że potrafisz położyć też tą improwizacją występy albo jakoś, wiesz, nie zawsze ci wychodzi, więc... się zastanawiam nad w ogóle twoim podejściem do sztuki komediowej, nie? Czy, bo ty chyba nie umiesz inaczej też, nie? Po prostu, w sensie nie, odpycha cię to.
Jeszcze raz zadaj pytanie.
Jakie jest właśnie twoje podejście do sztuki jako takiej? No bo nie lubisz też
do sztuki jako takiej?
Tak, tak, komediowej, nie?
Do stand-upu? Czy...
No.
Jej, to ciężko powiedzieć, bo to jest ciągła ewolucja. Pierwsze parę lat w ogóle nic nie pisałem. W tym sensie, że także piszę cały tekst. Tylko miałem słowo na przykład, nie? Miałem słowo, nie wiem, rodzynki albo tam Halloween i sobie gadałem o tym ze sceny. I jak powiedziałem to 10 razy, to już mi się to układało w głowie jako taki właśnie beat takiego krótkiego monologu. I jak myślałem Halloween, to mówiłem sobie to. Tak naprawdę zacząłem pisać może ze 3 lata temu, także na komputerze bardziej. I zobaczyłem, jakie to ma plusy, więc zacząłem się zmieniać w tym kierunku. Po prostu jest ewolucja... że tak powiem, takiego narzędzia tutaj pisarskiego i wiem, że potrzebuję pisać na kompie, chociaż średnio to lubię.
Aha.
Pisanie na kartce jest fajniejsze, ale jednak właśnie edycja, że potem wykreślisz pół strony i masz pół strony fajnego tekstu, a pół strony, wiesz, beznadziejnego, masz takie, co ja z tym zrobię. Na kompie jednak sobie tam możesz coś pozmieniać bardziej elegancko.
Czasem szyk zdania, prawda, może tak. Zmienić kontekst tak. albo nośność żartu. Nie?
Tak. Natomiast ja jednak nie mam tak, że mam... Zawsze dokładnie tak samo mówię. Nie umiem tak, jak niektórzy komicy, że każdy występ... Grzesiek Dolniak tak ma. To jest niesamowite. On po prostu każdy występ jak taka kalka, nie? I to jest niesamowity skill, ale ja bym tak nie potrafił, bo ja jednak, nie wiem, minus czy plus, ale gdzieś tam rządzę się jakąś energią, którą mam w danym dniu. Oczywiście chcę to powiedzieć jak najlepiej, ale żeby to było 1:1, okej, są takie miejsca, które są 1:1. Jakieś końce właśnie bitu, że tam jest do puenty, albo jakiś szyk też czasami, też umiem powtórzyć, ale chodzi o to, że nie zawsze tymi samymi słowami, nie? Więc tak, ja ciągle ewoluuję i teraz na przykład wiem, że muszę pisać i muszę potem wychodzić i mam napisany tekst. Jak go powiem ze sceny, to on nie będzie taki sam jak napisany tekst, ale czasami coś wypadnie z moich ust, które co jest śmieszniejsze niż to, co było wcześniej, więc dopisuję sobie, wiesz, w laptopie. Potem sobie to sczytam parę razy i to zostaje gdzieś w głowie. I jak potem gram, to potem dorzucam ten jeden tekst, który wyszedł śmiesznie. I z czasem ten tekst, on jednak musi z głowy wychodzić. Nie z, nie z myśli o tym, że on jest na kartce. Ja tak nie potrafię, że powiem 1:1 coś, co jest żywe, takie komediowe tu i teraz, bo zawsze z różną widownią też to różnie mi się gra. Nie?
No właśnie, bo to chyba jesteś wtedy... Chociaż każdy komik na pewno jest uzależniony od energii tego tłumu, który przychodzi i tego, wiesz, że pewnie łatwiej się występuje, jak cię to niesie, nie? A jak nie, no to osiadasz. Ale czy w takim razie przy twoim podejściu to jest bardziej uzależnione od tych pierwszych reakcji publiczności? Że jak na przykład siądą ci pierwsze żarty, no to już lecisz, a jak nie... To jest
każdemu tak raczej, że jak masz... Jeżeli siądą ci pierwsze jakieś interakcje, żarty, czy w ogóle wejście samo, ich reakcje, to wiesz, że to są twoi ludzie trochę. W takim sensie, że okej, trochę czujesz się jak w domu. Im komik się czuje bardziej jak w domu, tym lepszy ma występ. Bo jest zrelaksowany, co jest ultra ważne, zrelaksowany komik. To jest naprawdę mega ważne. Jak on widzi, że jest u siebie trochę, no to sobie więcej pozwala, bardziej pozwala w tym sensie, że nie wiem, bardziej ryzykuje, poszukuje na żywo. Tak, no ale jeżeli jest brak odzewu od początku, to masz takie, okej, okay, no dobra, no. Chociaż też grałem tak na przykład, nie wiem, 18 osób na sali grałem i potem patrzę, kurczę, mało osób, mała energia, ale to był jeden z lepszych moich wykonów, nie? Aha. Więc to nie jest uzależnione od widowni do końca, tylko od twojego nastawienia.
Lepszych co technicznie twoich wykonów, w sensie, czy że te 18 osób się bardzo śmiało? Bardzo reagowało? No,
bardzo się śmiali, ale ciężko to zweryfikować na, wiesz, na 18 osobach, no tak. Co to znaczy bardzo się śmiać. Tak, czasami po prostu wykon, ty czujesz, że jest lepszy, ale też jest z drugiej strony pułapka. Często tak w impro jest, że ty myślisz, że masz zajebisty występ, a widowni się nie podoba. Ty masz takie, ale dzisiaj rozwaliliśmy, jak z Hofesinką grałem, ale super występ, w ogóle ekstra firmówka, nie? A potem przychodzili, no klient nie był zadowolony. Takie co? A czasami gramy tak, Jezu, co to było, ty? To jest najgorsze show. A potem przychodzili ludzie, Jezu, byliście zajebiści. A my takie... I właśnie w impro czasami tak jest, nie?
Aha, ale
Nie wiem, chodzi, jakoś puszczasz, nie wiem, po prostu nie myślisz o tym, co, o tym outcome całej sytuacji, po prostu grasz sobie i to jest jakoś bardziej lepiej odbierane przez widzów, a jak się bardzo starasz w impro, to wtedy ty masz wrażenie, że dałeś siebie wszystko, ale widzowie, no wiesz, czuli, że ten, że coś tam.
No tak, ale to też chyba jest jakoś mierzalne, to jest w ogóle ciężkie w jakiejkolwiek sztuce, ale śmiech i głośność i częstość tego śmiechu jest jakimś miernikiem udanego występu, nie? I tak. Czy w impro tego też nie ma, czy się po prostu przez to, że improwizacja wymaga tyle jednak z koncentracji na chwili tu i teraz i na odbijaniu piłki, że trochę zatracacie poczucie tego, co się dzieje dookoła?
Nie, no słyszymy śmiechy. Słyszymy, ale ciężko w improwizacji tak mieć cały czas śmiech, takie wiesz, częste śmiechy jak w stand-upie, bo czasami tam na przykład jest cisza długo i potem jest mega śmiech, bo jakieś odkrycie, wszyscy dokonali odkrycia, czyli też improwizatorzy i to rozwaliło pokój, nie? Po prostu, wow, co to się wydarzyło, nie? Więc ja bym tego nie porównywał, tym bardziej, że może być też improwizacja ciekawa i nie musi być tam śmiechu, a oglądasz tak, nie? A w stand-upie raczej ten śmiech jest fajnie, jak jest, nie? Oglądałem podcast chyba z Rejentem, tam mówiłeś właśnie o tym, że Chappelle taki ma, że on gada i ten, no...
Refleksyjne,
tak,
nie?
I też myślałem o tym i wydaje mi się, że to jest to, czego też Ameryka potrzebuje. Także Ameryka też potrzebuje takiego głosu, powiedzmy, jakiegoś trochę autorytetu, ale właśnie niekoniecznie ze świata polityki, czy jakichś tam, wiesz, medycznych, czy jakichś innych, tylko po prostu rozrywkowy taki, wiesz, nie wiem, czy kaznodzieja, czy coś takiego, ale wydaje mi się, że w ich energii takie coś ma prawo bytu, bo oni chętnie posłuchają kogoś mądrego, nie?
Okej. Okay.
A u nas w Polsce mamy mniej dni słońca i potrzebujemy jednak się pośmiać i raczej wyluzować, nie? Na Aha. takim wieczorze stand-upowym.
Ale myślisz, że to Polacy bardziej odrzucają autorytety na przykład niż Amerykanie?
Mam nadzieję.
Masz nadzieję, no.
Nie, no śmieję się. Mhm. Mam nadzieję, że każdy stara się być swoim autorytetem, ale wiesz, u nas jest tak, że chyba każdy wie lepiej i to nie zawsze jest nieprawdą, bo każdy ma swój punkt widzenia, wiesz, na siebie i okej, okay, nie? Ale jednak wydaje mi się, że jak jest wieczór stand-upowy, to Polak chce pójść i chcę, żeby mu się brzuch trochę potrząsł. Mm-hmm. Nie?
No taka jest też idea w ogóle dokładnie. Całej tej sztuki, prawda? Mm-hmm. Ale jak ty powiedziałeś coś takiego, że z każdym programem czuję, że jestem innym człowiekiem i się zastanawiam, czy to jest pod takim względem, że ty się zmieniasz podczas swoich występów i dzięki nim, ale masz na myśli stricte warsztat, tak jak teraz mówisz, że na przykład więcej piszesz, czy chodzi też o przemianę jakąś taką wewnętrzną, mentalną?
Wszystko, nie? Mam wrażenie, że ty też się zmieniasz. Pewnie pół roku temu też byłeś innym człowiekiem tak naprawdę. Mm-hmm. A tutaj głównie chodzi o to, że jak patrzę na swoje programy sprzed lat, czy nawet przed ostatni program, mam takie, że ja już taki nie jestem. I oglądam siebie, jakbym oglądał jakieś takie, wiesz, jakieś takie dziecko jakieś sprzed paru lat, po prostu, które tam chodzi, wychodzi, coś gada. I tak mam, to nie mogę być ja. Tak jakby wydaje mi się, że jestem bardziej jakiś tam, wiesz, rozgarnięty, coś tam, bardziej mądrzejszy. I po to też te programy są trzymane w necie, nie? Nawet jak tam masz jakiś, który tobie się mniej podoba czy coś, ale właśnie ten rozwój jest najfajniejszy, oglądać to. Jak oglądam swój pierwszy program, no Boże, zupełnie wszystko inaczej tam robiłem i tak dalej i wydaje mi się, że bez tych wszystkich programów nie byłbym taki, jaki jestem. Taki, że tak powiem, może to zabrzmi, ale mądrzejszy, nie? O to, że ważne jest, żeby dać te programy do netu, żeby widz je ocenił swoim okiem. I to wszystko ma wpływ na kształtowanie też siebie. Ja nie mówię, żeby teraz się dopasowywać do widowni, ale jednak jak chcesz dla widowni grać, to jest ważne, żeby też patrzeć, na co reaguje widownia i się gdzieś spotkać z tym twoim artyzmem, powiedzmy tak, i z tym, co chce widownia. To jest, to jest takie... Im szybciej to znajdziesz, tym lepiej. To takie, wiesz, z widownią. A oto, taki jestem, a o to wam chodzi. Dobra, i już wtedy sobie płyniecie.
Okej, okay, a myślisz, że komik musi się dostosowywać właśnie do oczekiwań widowni?
Ojej, to jest takie skomplikowane, wydaje mi się, bo trochę tak, bo jeżeli chcesz z tego zarabiać, to trochę tak. Bo jeżeli ja bym tutaj nagle, ja wam, słuchajcie, ja mam takie żarty po prostu o chrabąszczach. Wiesz, i okej, okay, pociągnę trochę o chrabąszczach, ale wydaje mi się, że też komedia, ja tak zmieniłem o tym myślenie, że jedno to jest to, że ja mam wariacki umysł i fajnie jakbym mógł pogadać o tym, wiesz, o świecie mrówek i że tam że są różne zasady w kopcach tych mrówek. Dobra, nieważne. W każdym razie coś się zaplątałem, co miałem mówić. Zgubiłem myśl.
Spoko, bo mam jeszcze parę... No.
Dokończę, że jeżeli chcesz z tego żyć, to jednak musisz patrzeć, czego chce widz, no bo ja mogę sobie robić filmy do kina, kurczę, wiesz, o, nie wiem, właśnie o jakichś tam...
Superbohaterach
wśród właśnie, nie, akurat mogą być fajne filmy, superbohaterowie wśród mrówek, nawet były takie filmy, ale coś, co mam moją wizję i ona jest taka szalona, wiesz, są takie filmy, nie, i one po prostu potem nie trafiają do widowni i to się rozwala. A znasz pokój The Room?
Taki tak, taki, oczywiście.
To jest akurat przykład, który był trochę, to jest moja wizja.
Tak. I tylko ja ją rozumiem. Nie?
Ale obrócił to w żart, nie? Mm-hmm. I powstał taki ten. Więc coś takiego się wydarzy, ale wydaje mi się, że tak zupełnie olewanie widowni, myślenie, ja jestem taki zajebisty, jak oni zobaczą ten, to po prostu cała Polska zwariuje, nie? To jest też błędne, no bo ty robisz coś dla ludzi, to jest jednak jakiś produkt, który chcesz dać i oni z niego skorzystają i będą mieli lepsze życie, nie? Po prostu. W ten sposób myśleć o tym. To jest coś, co ma im sprawić łatwość życia, lekkość życia, chociaż nawet na jeden dzień, czy tam na więcej. I to jest to, za co oni płacą. Więc jeżeli chcesz być dla nich, no to nie możesz tak być zupełnie odklejony i po prostu robić jakieś szaleństwa, nie? Bo okej, no uważam, że na to kiedyś był, jest może teraz bardziej rynek na przykład w Anglii. Anglia lubi od takiej odstrzelony humor, jak Monty Pythoni, dużo stand-uperów tam gra taki humor, ale w Polsce uważam, że taki humor trzeba było dużo pracy i sporo czasu, żeby to się przebiło, tak jak Mumio na przykład, że robisz takie popierdzielone rzeczy i to jest duża widownia. Mhm.
Że u nas jesteś bardziej poprawiaczem nastroju, że ma być miło, fajnie, śmiesznie.
Tak, ale miło w sensie... wydaje mi się, że po prostu to jest na tyle taki humor, na tyle oryginalny humor, taki wiesz... że nie ma na niego dużego zbytu. Mm-hmm. Że są tacy fani, co w ogóle, o Jezu, kocham takie, Jezu, jak robiłeś muchę. Jakby, no, okej, okay, kumam, tylko właśnie ja chcę robić stand-up, który będzie jakby pomagał wielu ludziom, a nie tylko tym, że ja jestem szalony, nie? Mm-hmm.
No tak, to jest problem niszowej sztuki często, czy problem, no charakterystyka bardziej, nie?
No tak, i właśnie o tym gadamy. Jeżeli chcesz robić niszowy stand-up, no to okej, okay, ale jeżeli chcesz robić stand-up dla ludzi, to jakiś kompromis jest potrzebny. Nie możesz zupełnie, wiesz, olać publiki, no bo to jest, no to dla nich to robisz, nie? Nie robisz tego dla siebie. Mm-hmm. W sensie właśnie po części robisz trochę dla siebie, ale głównie dla nich.
Tak, tak. No. Znaczy to jest kwestia też oczekiwań, nie? Czego oczekujesz? Jeśli chcesz robić bardzo niszowe rzeczy, to nie oczekuj mainstreamowego poklasku, nie?
No tak, jak ja zaczynałem, to ja myślałem, że jestem bardzo oryginalnym komikiem, mam takie bardzo, wiesz, miałem bardzo takie jazdy tworzyłem na scenie, i myślałem, że na tym pociągnę, ale wydaje mi się, że w pewnym momencie musiałem zrozumieć, że to nie jest tędy droga, jeżeli chcę z tego żyć. Mm-hmm. Bo to jest takie fajne, gdzieś tam na przeglądy kabaretowe, to tam wygrywałem wszystkie te przeglądy, bo oczywiście byłem najbardziej oryginalny, ale to nie jest to, co wiesz, Kowalski chce oglądać, nie? I ja też nie chcę robić coś, co Kowalski nie chce oglądać, w sensie wiesz, o co chodzi, nie da się tego nazwać, że robisz coś pod publikę albo czegoś nie robisz pod publikę, bo to jest kompromis po prostu. Nadal robię jazdy, ale patrzę, że Jan Kowalski, żeby on też miał w tym radość. Że to nie jest egoistyczne, że ja powiem takie, kurde, ale te o żubrach mam, Jezu, ale fajne mam o żubrach. No i okej, okay, tylko nie na całą godzinę, godzinę 15.
Koniec końców to i tak jest produkt rozrywkowy, więc go dokładnie dostosowujesz do odbiorcy, nie?
Dokładnie. Opakowujesz odpowiednio. Robisz to dla ludzi i to jest też... mówię, pierwsze lata mojej pracy to były bardziej patrzyłem na taki rozwój, co ja w ogóle myślę, co ja... Robiłem wszystko, co mi do głowy przychodziło i tam, wiesz, krowy, kury, wszystkie te zwierzęce żarty i nadal to mam, tylko po prostu teraz trochę mniej. Że nadal mam te smaczki w programach, jakieś jazdy robię, ale jednak myślę, że tu przychodzi człowiek, który chce zobaczyć, się rozerwać, czasami połączyć z jakimś problemem, który ja mam. Może go wspólnie rozwiążemy, bo ja go rozbawię jakimś, nie wiem, żona go wkurzyła, ja powiem coś i on to, ty fajna żona jednak jesteś, nie? Bo jego też wkurzyła i on jej wybaczył. No nie wiem. W każdym razie, że to ten stand-up ma też takie walory, wartości, że ty pomagasz tym ludziom. Tak jak nie wiem, jak kupujesz sobie chleb, to zjesz sobie, jesteś najedzony, nie? Pójdziesz do lekarza, nie boli cię noga, nie?
Mhm, że zmaganie się z rzeczywistością jest dla nich lżejsze, tak? Dla tej widowni.
Na bank. Mhm. Na bank. Dla mnie jest lżejsze, jak zamieniam coś w humor. Teraz wykańczam mieszkanie, gdyby nie humor, to ja po prostu...
Jakie masz doświadczenia z majstrami?
Ja tobie dzisiaj mówiłem, że no mój dzień dzisiaj wygląda tak, że byłem na budowie, to szumnie powiedziane, bo to mieszkanie jest w budynku, ale byłem tak, na budowie, porozmawiałem tam, potem miałem terapię o 12 i teraz u ciebie, więc jakby idealny plan dnia, nie? Więc terapia jest tylko po to, żeby gadać o panach od wykończenia, to jest...
Tam, tak, przygotowujesz się, żeby dalej przetrwać resztę dnia. A to jest w ogóle bardzo ciekawe w tobie też, że masz dużo takiego drive'u do wewnętrznej zmiany, do uczenia się, do rozwijania. Bardzo interesujące było dla mnie ten
wąt... Mogę tylko przerwać? To są trochę pozory, bo się sam tego uczę.
No.
Odkrywam to u siebie, wiesz? Myślę, że ja nie byłem zawsze taki, że miałem drive do czegoś, nie? Aha. To było właśnie praca ze sobą, ze swoimi emocjami, też właśnie na terapiach, żeby oczyścić drogę do tego drive'u. Bo wydaje mi się, że drive ma każdy, tylko ten drive może być zaburzony właśnie jakimiś wydarzeniami, jakimiś, wiesz, traumami, jakimiś emocjami zablokowanymi. Mhm. I to nie jest tak, że ja taki zawsze byłem drive, yo, jednostki specjalne, bo to często były jakieś takie mrzonki marzenia. Ja nic z tym nie robiłem, nie? Okej, robiłem jakieś tam pompki, ale to nie jest tak, że coś z tym robiłem. I dopiero tak naprawdę od jakiegoś roku czuję, że jestem autentycznie zdrajwowany. Więc tak jakby mówię, tylko koryguję, że nie, że całe życie Karol był taki zajebisty. Po prostu uczę się tego na co dzień, nie? Jak zrobić, żeby to życie sprawiało mi więcej przyjemności po prostu. Więcej, żeby szukać tego drive'u, co mnie drive'uje i może wtedy szukać w życiu coś, co mogę z tym zrobić, żeby był zdrajwowany. I wtedy jak ja będę zdrajwowany, to też zarażę innych i inni też się zdrajwują i w ogóle trochę świat będzie fajniejszy, nie? Bo będą ludzie zdrajwowani, nie?
Znaczy myślę, że to taka postawa jest bardziej godna podziwu, jeśli ty nie byłeś, a się stałeś, niż jak byłeś zawsze, no bo to jest nudne i takie, no okej, on tak mamy, tak nie mamy i spoko, nie? A jednak jeśli ty byłeś w stanie z pewnymi rzeczami sobie poradzić, to tego, bo na przykład wszyscy twoi znajomi mówią o tym, że jesteś bardzo spokojnym człowiekiem, bardzo dobrym, pomocnym, złego słowa na ciebie nie...
Właśnie dlatego na terapii jestem, tak?
Nie da się powiedzieć, ale podobno miałeś jakąś taką mroczniejszą stronę, że nawet byłeś na warsztatach na ukierunkowanie gniewu.
Tak.
I jak...
Znaczy to był warsztat o emocjach Lowena. W sensie tam było ze złością coś. Nie pokochaj złość, czy coś takiego, że zrozum złość.
No.
Wiesz, to było o tym, że po prostu... Jak są emocje? Emocje są normalne wszystkie, są naturalne wszystkie. Nie można wartościować, że złość to jest zła, a szczęście to jest dobra. Nie? Każdy ma cały ten wachlarz. Jeżeli jedną ocenisz emocję, tak jak ja robiłem, że złość to jest fe, bo jak dzisiaj wiem, to chodziło o to, że po prostu boję się, że skrzywdzę kogoś w świecie, że złość czy agresja, to jest nie lepiej tego nie robić, bo ktoś ucierpi na tym. To jest błędne myślenie po prostu. W sensie takim, na przykład, to jest niesamowite, ale dowiedziałem się, że słowo agresja to nie znaczy przemoc. I w mojej bani po prostu było pff, bo tak media wszystkie mówią, że agresja Rosji na Ukrainę, agresja coś tam i zawsze to się wiąże w głowie, że to jest jakieś coś właśnie złego, coś negatywnego, ale przemoc jest negatywna, w sensie takim, że robisz komuś krzywdę, a agresja to jest sam taki właśnie to, co jest potrzebne, żeby był progres jakiś, żeby był ruch do czegoś, żeby pójść, wstać, coś zrobić, to już jest agresja. Ja tego nie wiedziałem. Ja myślałem, że to jest takie zero-jedynkowe, że jak agresor, no to po prostu gościu z baseballem. A jak się okazało, rozmawiałem z moim właśnie psychoterapeutą, agresja to jest samodziałanie, takie chęć, potrzeba zrobienia czegoś. Że to nie jest nic złego. A jesteśmy tak uwarunkowani głównie przez media, no bo zawsze agresja to się kojarzy wiadomo z czym. I dla mnie to był game changer po prostu, bo ja miałem taki, kurczę, to ja się wstrzymywałem z wieloma rzeczami w życiu, bo ja nie chciałem być agresywny, w sensie zablokowałem tą agresywność, bo myślałem, że będę zły dla świata, nie? Że kogoś skrzywdzę. I on powiedział, nie, to nie, w ogóle nie o to chodzi, to po prostu, to jest wtedy przemoc, jeżeli kogoś krzywdzisz, ale agresja to jest normalnie naturalna rzecz, którą fajną rzecz powiedział, że wszyscy ludzie, którzy coś osiągają, są agresywni. To nie są ludzie coś wycofani, tacy wiesz, że on, nie, to to ja, dobra, to ja dostanę tego Oscara, dziękuję, dobra, to przyjmę, no pojadę na zdjęcia. Pojadę z Johnem Deppem, zagram film. No nie wiem, nie, o Boże, nie? Zawsze są agresywni ludzie i mam taki, kurczę, jak tą definicję sobie zmieniłem, mam takie, kurde, nie? Niesamowita rzecz.
Agresywni w sensie idą po swoje, po prostu są zdeterminowani w dążeniu do celu.
Tak, ale że agresja to nie jest nic, że to nie oznacza bicia kogoś, że to nie oznacza rzucenia się na kogoś. To znaczy, że ty masz siłę, że wstajesz i coś robisz. Tak najprościej, że sięgasz po coś, chcesz coś ze świata, żeby ci życie coś dało. Jak ci nie daje, to sobie bierzesz, ale oczywiście nie przemocą, tylko działaniem jakimś proaktywnym albo takim po prostu działaniem w kierunku celu. I to jest potężna rzecz.
Wow, to bardzo ciekawe, ale to w takim razie rozumiem, że ty jako problem z agresją czy z gniewem to nie polegało na tym, że wpadałeś w furię, nie. Tylko wręcz przeciwnie, byłeś za spokojny, tak? I nie wyrażałeś tego
w żaden sposób. Tak, ja raczej zawsze, ja miałem dwie solówy w życiu, obie przegrane poprzez knockout kopnięcia w piszczel, bo to zawsze kończyło, nie? Kopnięcie w piszczel tutaj to jest game over.
A to ciebie kopali w piszczel?
No nie, była soluwa na łące. Dwa razy na łące się biłem, zawsze takie było nasze MMA. I po prostu gościu cię kopie tak czubem z buta w piszczel, no to jest koniec, nie? To po prostu tak boli. So, game over.
A to o co były te soluwy?
Jedna nie pamiętam o co, po prostu mnie gościu nie lubił. A nie, trzy miałem soluwy. Przepraszam, jednak jestem takim przemocowcem. Nie, to były wszystkie w podstawówce, nie? Jedna była w przedszkolu. W późnym przedszkolu. I to zawsze było też, że ktoś mnie nie lubił z jakiegoś powodu. No coś tam się nie spodobało. Raz miałem czapkę jakąś, Charlotte Hornets i komuś się nie podobało. Jakieś takie, wiesz, no. Problemy lat 90. Nie, skąd masz tą czapkę? Wiesz. Ile panie. No ale tak, były solówki, się szło za szkołę na takim trójkąt, takie drogi były i taka trójkątna trawa i na tym, i w ogóle ludzie stali w koło, to za jakaś debilna akcja, że ludzie stali w koło i się patrzyli, tak. Ale nie to, że dobrze, tylko tak się postali.
A wy tam łup, łup.
No takie to nie wyglądało jak teraz tam, wiesz, jakieś tam MMA takie zawodowe, bardziej takie...
Fame MMA.
Takie polskie jiu-jitsu to było bardziej, no. Ale ostatnio też miałem sytuację, powiem ci jedną śmieszną. Widziałem taką sytuację, dokładnie taką samą, na Białołęce jak mieszkałem. Idę sobie po łąkach i widzę normalnie, małolaty się naparzają. Takie, nie wiem, z dwóch takich małych konusów, nie wiem, po 12 lat i się leją ostro, naprawdę na pięści. I wokół nich stoją dziewczyny, chłopaki w ich wieku i nagrywają to wszystko, nie? I ich było z 20 osób. I po raz pierwszy mi się włączył się agresor taki, który właśnie to przerwał, nie? Bo miałem coś takiego, no dobra, no mogę sobie przejść. Szedłem z psem, nie? Na łące. Miałem takie, mogę sobie przejść, ale to są, wiesz, dzieciaki. Wiesz, no to dla jaj sobie walnie w oko, wywali komuś ten. No nie wiesz, co się stanie, nie? I pamiętam, że takie coś we mnie wstąpiło i ja do nich, pamiętam to zdanie jak dziś, że tam oni się leją, tak przychodzę tak, a co to kurwa MMA? I oni wszyscy przerwali, spojrzeli na mnie, wiesz, patrzą, że jeden typ i do mnie ten, co się lał, mówi... A to pana działka? A ja mówię, kurwa, nie wiem, czy moja działka, czy nie moja działka. Wypierdalać, no nie? A to wiesz, takie dzieciaki. Ale mówię, tak coś we mnie wstąpiło. Mówię, jak nie wywalę takiej porządnej energii w nich, to oni nie przestaną, nie? I przestali się lać. Normalnie rozeszli się.
Wow.
I miałem takie... Dobry dzień, dobry dzień, dobra.
Dumny Karol.
Ale to po prostu tak z agresją, nie? W sensie z zezwalaniem jej na wyrażenie się. No.
Dołożyłeś cegiełkę do lepszego świata po prostu.
Nie wiem, ale no, to było głupie. Wiesz, no, dziewczyny, wiesz, laski, kurde, małe, nagrywają telefonami, wiesz, walkę. Takie trochę dziwne.
Czy to jest w ogóle szerszy problem chyba dzisiejszej szkoły? Tak mi się wydaje, że za naszych czasów, jakkolwiek to boomersko brzmi, to nie było tego problemu, że ktoś gdzieś cię nagra i to
musiał być taką kamerą, wiesz, nawet, no. Z takim VHS-em, wiesz, kimś.
No więc to też pewnie presja na tych dzieciakach dużo większa, nie? Że jednak, kurde, w poziom jakiegoś tam hejtu czy piętnowania w szkole jest na zupełnie innym poziomie, nie?
Niż
kiedyś. Ale to bardzo ciekawe, co mówisz o właśnie wyrażaniu tej takiej energii, powiedzmy, twórczej przez tę agresję, jak to nazywasz. A hipnoza, to też jest temat, o którym wspominałeś, hipnoza, właśnie, że jest super, a mam wrażenie, że to jest taki wątek często traktowany pobłażliwie na zewnątrz, że sobie ludzie myślą, a hipnoza, nie? No że tak, jak to działa.
Stryknę i upadniesz, tak.
Tak. Więc jak to właśnie działa, jak możesz opowiedzieć?
Nie jestem ekspertem od hipnozy, ale robiłem ze sobą takie rzeczy i tak najprościej, tak jak ten Paweł, który robił mi to, on tłumaczy, że mam jakieś programy w głowach, jakieś takie przekonania, które są wgrane w podświadomości i one sobie tam działają głęboko w nas i ty na przykład robisz coś na co dzień i ty powtarzasz jakieś rzeczy, nawet tego nie widzisz i to leci z podświadomości. Jeżeli chcesz to zmienić jakieś programy, to nie jest takie proste, że ci powiem, o dzisiaj będę, wiesz, wstawał o 6 coś tam rano, nie? Jeżeli był jakiś program, który ci mówi, zawsze wstaje o 9, no to go nie przeskoczysz. Musisz zmienić ten program, który jest w podświadomości, gdzieś głęboko w tobie. A żeby się dostać do podświadomości, no musisz ominąć strażnika, który jest takim, którym jest... Paweł tak nazywa strażnik to, ale to jest coś takiego, co blokuje dostęp do podświadomości. I w hipnozie ta garda opada, ten strażnik się chowa i masz dostęp do podświadomości. I wtedy możesz pracować. I to nie jest tak, że ty śpisz, czy nie wiadomo, gościu cię może zabrać portfel, tylko jesteś cały czas świadomy, zamykasz sobie oczy i pewne obrazy ci przychodzą, rozmawiacie, co widzisz, jakieś rzeczy z dzieciństwa przychodzą, coś tam, jakieś obrazy można zmieniać, w ten sposób zmieniasz swoją przeszłość w pewien sposób, tak to się nazywa. I to, jak ty to zmienisz, po prostu zaczyna potem z czasem zmieniać twoje zachowanie, zaczynasz zmieniać siebie. Mhm. Ja więcej nie będę mówił o hipnozie, bo to jest tak, to jest to, co ja na swojej, na jednej takiej poważnej, dwugodzinnej hipnozie robiłem. I też robiłem kursy takie internetowe, więc o teorii dużo wiem, ale też nie czuję się ekspertem, żeby to wytłumaczyć tak, że jeden do jednego, jak ktoś obejrzy, mówię, poznałem już tajniki. Zachęcam do tego, bo to narzędzie jest potężne. Ja od zawsze szukałem narzędzia, które jest czymś takim, co... Ty wiesz, że coś robisz kaszenia z tego takiego, że takie, co ja się zachowuję, nie? I ty wiesz, że to jest coś w podświadomości, nie wiem, no albo ktoś ci nagadał głupot, jak byłeś dzieckiem, albo i ty to wziąłeś jako prawdę i teraz to wierzysz. I jak to zmienić, nie? I jak poznałem właśnie Pawła, to on powiedział mi właśnie, że musisz przejść przez tego strażnika, a w hipnozie to jest najprostsza, najszybsza droga.
Hmm. Znaczy, pytam nie, żebyś nawet jakąś teorię wykładał, bo rozumiem, że nie jesteś ekspertem. Bardziej o twoje wrażenia, nie? No bo jak się o tym słyszy i myślisz sobie, no tak, teraz mnie jakiś koleś wprowadzi w jakiś trans stan, to znamy to głównie z kultury, z jakichś durnowatych programów rozrywkowych, czy wiesz, jako właśnie to, że ktoś tam stryka, że ma nad tobą władzę, rękę podniesiesz i tak dalej. A zakładam, że to raczej jest bardziej, nie wiem, forma jakiejś medytacji, czegoś takiego?
Powiem ci tak, to chyba chodzi o słowo hipnoza. To jest bardzo takie, o kurde, hipnoza.
Frikowate, nie?
Frikowate. Natomiast stand-up jest hipnozą. Oglądasz stand-up, to jest hipnoza. Wchodzisz w stan hipnozy, gdzieś tam się oglądasz i jak złapiesz się z tym komikiem i przez godzinę oglądasz, to ty troszeczkę jesteś taki wyłączony, nie? Albo jak słuchasz reklam w radiu i oni tam mówią, zadzwoń do swojego tego. To jest też jakby pewien rodzaj transu, nie? To cię wprowadza ten rytm tej reklamy i ty myślisz potem, no kurde, lubię najbardziej tą margarynę jednak. Nie wiem czemu, wybiorę tą margarynę. Czemu ja wybrałem tą margarynę? A bo mi ciągle pieprzą w radio o tym. I to, jak wiesz, właśnie też tak wpływanie na podświadomość, to nie musi być zawsze hipnoza, ale jeżeli widzisz wszędzie, wiesz, nie wiem, Roberta Lewandowskiego twarze, no to działa na twoją podświadomość, nie? Aha. Gdzieś widzisz wszędzie symbole, które się powtarzają, albo ciągle pij ten napój jest najlepszy, ten napój, jak ci ciągle ktoś powtarza, że ten napój jest najlepszy, to masz takie, kurde, ten napój jest chyba najlepszy. To niekoniecznie jest twoja myśl, tak naprawdę. Mamy dużo nie swoich myśli, tak naprawdę. Jak ktoś powie coś obok, o, fajny komik ten Dave Chappelle, no ten Dave Chappelle to fajny komik jest.
I nawet nie weryfikujesz tej
tak,
myśli.
Tak, że my z tym transem i z hipnozą to codziennie mamy wszędzie. Czy w autobusach, na reklamach, w metrze. Każda reklama jest jakimś rodzajem próby wpłynięcia na podświadomość, żebyś ty chciał kupić tą wędlinkę, bo ona jest najlepsza.
Tak, no to jest próba skłonienia cię do jakiegoś
tak,
działania. Nie?
Ale to są mechanizmy znane, nie? Że po prostu powtarza tą informację, jak czasami na YouTubie. Nawet reklama ci się kilka razy ta sama włącza. No po co? Żeby repetition, aż tobie się wgra w banie i masz takie, ten sklep jest moim ulubionym sklepem.
A jakie to jest uczucie w takim razie, jak jesteś w tym stanie hipnozy? W sensie takie, wiesz, wewnętrzne twoje, że czujesz, że tracisz kontakt z rzeczywistością i na przykład słyszysz ten
Nie tracisz kontaktu.
Okay.
Nie tracisz kontaktu, bo po prostu siedzisz tak jak teraz, zamykasz oczy i przychodzą różne obrazy. Zależy, z jakim problemem przychodzisz. Aha. Bo ludzie przychodzą z różnymi problemami. Ja byłem na przykład z prokrastynacją. Dlaczego odkładam rzeczy na później? No i to trzeba było znaleźć w podświadomości jakiś lęk, który za tym stoi. Coś nie pozwala. Jakiś lęk jest o coś. No i tu nie wchodząc w szczegóły, dotarliśmy do sprawy mojego dziadka. I to działaliśmy tak, że po prostu ty nawet możesz nie wiedzieć pewnych rzeczy świadomie, ale podświadomości to pomoże znaleźć jakby w takim banku pamięci życia. Nie wyświetlając się obrazy, tak? Jakieś takie symboliczne. One nie muszą być jeden do jednego. On może być na przykład, nie wiem, że problem zostaje rozwiązany, na przykład, nie wiem, prokrastynacji albo branie odpowiedzialności za życie. No i widzisz tego na przykład dziadka, który wrzuca coś do ogniska i on to spala. I to jest taki symbol, który podświadomość przyjmuje jako przerobiona rzecz akurat w danej sesji hipnozy. Kurde, jakimś adwokatem się stałem na hipnozę. Ja tego nie planowałem.
No.
Ale to po prostu mi pomogło. No i tyle. I ludzie, z którymi rozmawiam, też im to pomaga. Jeżeli się zmagasz z jakimś problemem dużym, który ci uwiera, kuje cię w życiu, nie możesz z czymś brnąć, znaczy nie możesz z czymś pójść dalej, to szukasz wszystkiego. Ja szukałem wielu rzeczy z różnymi tam kwestiami w moim życiu, dlaczego coś mi nie idzie, albo dlaczego tutaj się walę głową w ścianę. No i po prostu dotarłem do hipnozy po wielu próbach jakichś różnych rzeczy, różnych tam dróg, czy duchowych, czy nieduchowych, czy takich fizycznych, czy pracy z ciałem, czy psychologów, u psychiatry nie byłem. A nie, raz, jak się broń dostaje, to się ma rozmowę z psychiatrą. Ja tam przyszedłem, dzień dobry, i od razu... Nie, ale tak, po prostu do hipnozy dotarłem jako chyba jednej z ostatnich rzeczy, która mi pomogła, nie?
Bo wcześniej z czym się zmagałeś? Z tym, że właśnie odkładałeś rzeczy, że jakby nie realizowałeś swoich celów, które sobie zakładałeś?
No prokrastynacja to było takie coś, co było po prostu, że nie potrafiłem tego przeskoczyć. To jest tak, że wiesz, że masz coś zrobić, a nie robisz tego i tak. I nadal siedzisz i masz taki, no tak. No. I to jest tak, to było tak najgorsze uczucie, że no szukałeś, co z tym zrobić, nie?
Jeszcze czułeś się winny pewnie, że tego nie zrobiłeś, nie?
I... No tak, ale to już narasta taka kula śnieżna po prostu żalu do samego siebie, nie? I takie trudne sytuacje cię pchają do takich, wiesz, szukasz wszystkiego, nie? I być może dla kogoś prokrastynacja to jest błahy problem, ale no to nie jest błahy problem, bo to może być, nawet już nie chodzi o zawód, ale po prostu o życie, nie? Po prostu życie ci przelatuje, tracisz czas, nie idziesz do przodu, wydaje ci się, że nie masz mocy wpływania na rzeczywistość, co jest nieprawdą, bo każdy z nas ma taką moc, nie? Tylko przez pewne rzeczy nam się wydaje, że tego nie mamy. No i starałem się sobie pomóc, jak mogłem, nie? Ten podcast nie będzie jakiś super śmieszny.
Ale to w ogóle to jest norma, że podcasty
z komikami
nie są śmieszne. Nie są, czy zależy, bywają też, nie? Natomiast wy jesteście bardzo różnorodnym środowiskiem. Mhm. I często właśnie bardzo zabawni komicy są bardzo niezabawni w takiej rozmowie bardziej, nie wiem, intymnej czy poważniejszej, nie? Mhm. Więc też nie oczekuję absolutnie, że ty będziesz się silił na jakiś humor.
Czy wiesz, to ja się nie przyjmuję, czy ktoś tam powie, że ja tam bredzę o hipnozie, jakieś głupoty czy coś. Ja po prostu mówię z doświadczenia, nie? Mhm. I na przykład... Tak jak z agresją mam, że z agresji się muszę uczyć, to właśnie zawsze moją taką opcją było, żeby robić dobrze ludziom, pomagać ludziom, żeby im właśnie... Jak widzę, żeby ktoś z czymś nie radzi, to mam takie, że chcę mu pomóc od razu, nie? Ale z drugiej strony mam też takie, że no to jest jego własna droga, nie? Nie mogę mu się wpierdzielać, ja go tutaj... Ale mam takie coś, że kurczę, chciałbym, żeby wszystkim było dobrze, żeby każdy robił, wiesz, żeby był spełniony, żeby znalazł ten twój taki drive, że wstajesz rano, mówisz, ale dzisiaj mam dzień, ja pierdzielę, nie? Jaka to była najlepsza okolica, jakby tak wszyscy, że kurczę, wszystkie jakby problemy zniknęły, po prostu dzisiaj cieszę się tym, co mam do zrobienia, nie?
Mm-hmm. No to bardzo taka utopijna wizja, myślę. I też...
Utopijna, no, ale mam 42 lata i myślę, że tak dopiero od roku powoli zaczynam czuć, że jestem w stanie takie... Więc to nie jest tak, że ty, nie wiem, masz 35 lat, o Boże, już wszyscy poosiągali w tym czasie, no. Po prostu. Orson Welles to w ogóle napisał o ten film, bo jak mam 20 lat, o Boże, o matko, już nic nie zrobię, nie? No to nie jest prawda, nie? Z kimś gadałem ostatnio, że jest Ian McKellen, ten aktor, że on się stał znany tak naprawdę jak został Gandalfem, w sensie
późno,
70 no. lat czy ileś i nikt nie patrzy, kurczę, a przez 70 lat, tak mówię nie precyzyjnie, ale co się z nim działo, no? W sensie, no, żył pewnie, starał się sobie zrobić swoje życie, jakie chce, nie? Spełniać się, jakieś tam robić fajne rzeczy. Nagle, wiesz, po 70 latach nagle cały świat go kojarzy jako takiego wujka, nie?
Ale może to jest nawet ciekawsza, fajniejsza droga, bo z drugiej strony jak w bardzo młodym wieku dokonujesz swojego największego dzieła, jak wspomniany przez ciebie Welles, on miał ile? Z 26
jakoś,
lat?
Jakoś jak obywatel, chyba mniej nawet chyba. No.
Jak obywatela Kane'a, on sam go napisał, wyreżyserował, jeszcze w nim zagrał.
Do tej pory tam ludzie się nim połują, nie? To jest jeden z lepszych filmów w ogóle.
Jest absolutnie genialny, ale wiesz, no chłopak mając 20 tam właśnie 5 lat czy 6, dokonał swojego największego dzieła i miał jeszcze parę genialnych ról, ale już nic większego nie zrobił.
Gościu, jak ja miałem 25 lat i ja pierdziałem, nie, no strasznie.
Jaki byłeś?
Nie, ja pierdziałem, nie, po prostu to jest jakiś, ja nic nie wiedziałem o sobie, o niczym, ja dopiero stand-up zacząłem robić, jak miałem 26. Jakoś tak. I to w ogóle pracowałem w nieruchomościach, byłem beznadziejny w to. I spotkałem klienta, który miał jakiś dom w Waninie na sprzedaż. Ja do niego pojechałem. Dzień dobry. To jest ten dom, no fajnie. I tak sobie siedliśmy. I tak jakby czuję, że to jest w ogóle o czymś innym spotkanie, nie? Tak z tyłu głowy. Siadamy i on tam, a co ty lubisz robić w ogóle tak? Tak mówię, nie wiem, kurwa. Właśnie to jest problem, nie wiem, co lubię robić. I on, wiesz co, bo coś tam, zaczęliśmy gadać, że coś tam, a taki stand-up fajny jest, coś tam. Od słowa do słowa jakoś tak poszło. I skończyło się na tym, że ja mówię, no w sumie bym tak może tego stand-upu spróbował, nie? Tak skracam rozmowę. A on mówi, wiesz co, bo ja mam lokal w Warszawie, na Bednarskiej tutaj, przy Starym Rynku mam, na Kłopoty Bednarska, na ulicy Bednarskiej. Taki, to możesz tam zrobić stand-up, nie? Takie, okej. Okay. Umówiliśmy datę, wiesz. No i to był pierwszy występ z Czarkiem Jurkiewiczem. Jeszcze z takimi ludźmi Marcina nie było wtedy jeszcze. Ale głównie Czarek był. Z Czarkiem Jurkiewiczem we dwójkę tam wystąpiliśmy. I to było straszne. I mam to w ogóle nagranie z tego znalazłem. To jest w ogóle najgorsze. Nie, to chyba nigdy nie będzie upublicznione. Ale Czarek mówi, że też nikomu nie pokaże. I było tak strasznie, się spociłem, po prostu byłem tak spocony, trząsłem się. Ludzie się pytali, czy jestem po narkotykach, bo ja stałem, opierałem się o ścianę, nogi mi się uginały jak z waty. No ale dobra, no ale stanąłem tam i to był taki czas, że ludzie nie wiedzą, co to jest stand-up, nie wiedzą, co to jest open mic, co to jest cokolwiek. Tam nie było sceny, mikrofon był po suficie puszczony z góry, tak, wiesz, jak ladies and gentlemen, nie? I ludzie sobie, w sobotę to było chyba, 10 października 2008, gdzieś pamiętam, bo się wryło. Ludzi siedzi kupa przy browarach, oni sobie przyszli w sobotę wypić browara, a my tu wychodzimy, jakieś takie typy. Przepraszamy, będzie wieczór stand-upowy. Ludzie tak się patrzą na nas. No i my tam, ej, a kojarzycie to? I po prostu straszne to było. Najgorsze uczucie świata. Ale potem wychodzimy, pamiętam, z Czarkiem z tego lokalu i tak na siebie, musimy to powtórzyć. No.
Ale czyli nie wyszło wam, nie było śmiechów, to była bomba.
Wiesz co, to trochę było śmiechów, ale raczej, bo my byliśmy bardzo pewni siebie w takiej głupocie. W takiej zasadzie, ej, weźcie się, śmiejcie na zasadzie, to jest śmieszne, nie? To jest śmieszne. Była w nas taka pewność, taka dziewicza pewność, taki trochę beginner's luck, że my jesteśmy przekonani o tym, że to jest super, ale byliśmy beznadziejni. I było parę śmiechów, ale totalnie wymuszonych. Bardziej takich, że ej, ja was moją pewnością siebie zajadę, chociaż ona jest taka...
udawana.
No, taka maska bardziej, no. Mm-hmm. No, ale no, po tym całym takim doświadczeniu traumatycznym, to naprawdę miałem takie, że nie, no, trzeba to powtórzyć. No.
Bo co, bo emocje, bo taka podjarka?
Bo no, coś takiego było, że fajnie się poczułeś tam i że to jest jakaś platforma dla ciebie. Coś takiego, że znalazłeś coś. Takie jakbyś trochę grzebał, wiesz, w miejscu po złoto, znalazłeś taki malutki kawałeczek, taką opiłkę złota znalazłeś. O, kopmy dalej w tym miejscu. Może będzie skrzynia, nie? I po prostu, no i tak to wygląda.
To w ogóle ciekawy czas musiał być, nie? Bo ty byłeś jednym z pierwszych komików, który w ogóle zaczynał tę sztukę w Polsce, nie?
Wiesz co, ja
przecierałeś to
tak,
też szlaki.
Trochę tak nie lubię mówić, że byłem jednym z pierwszych komików, bo było też sporo artystów, którzy to robili, tylko po prostu nie pod szyldem stand-upu, nie? My to zaczęliśmy nazywać stand-upem, bo równocześnie YouTube wjechał chyba w 2004 i ludzie zaczęli oglądać jakichś tam komików na YouTubie. I my tam na jakimś forum się z Czarkiem Jurkiewiczem poznaliśmy. No i tam, ej, stand-up, pogadajmy, spotkajmy się. No i nasze eventy już się nazywały stand-upem. Ale wiesz, no, Kryszak i reszta to zawsze byli moi faworyci i bardzo ich uwielbiałem, do tej pory ich uwielbiam. Więc oni, no, nie robili stand-up, no, piszą swój własny materiał, są sami na scenie. Po prostu nazywało się to monologiem kabaretowym. No tak. Więc na pewno zaczęliśmy jakąś taką falę tworzenia wieczorów pod szyldem stand-up, czy pierwsze wyjazdy do miast. Dużo takich klubów w Polsce, które działają do tej pory, to my tam często byliśmy pierwszymi, którzy pojechali. Pamiętam, jak Abelard jeszcze nie robił stand-upu. Pamiętam, jak Lotek nie robił, nie było Lotka, nie było nikogo. Pamiętam, jak Abelard w ogóle się zastanawiał, czy robić stand-up. I ja startowałem do Paki, on przyjechał na eliminację do Paki i taki zajrany siedział na widowni, pamiętam. I ja miałem, to było moje drugie podejście do Paki, że się jeszcze nie dostałem wtedy. No i miałem takie właśnie żarty bardzo oryginalne, że tak powiem. I tylko Abelard się śmiał. Pamiętam, że jego śmiech jest tak niepowtarzalny. Było tam może 20 osób, bo to takie eliminacje. I tylko słyszałem, hej! Hey! I ja taki, dobra, Abelard nie dociągnie do końca tego występu, dobra. No i potem Abelard jakiś czas później zaczął robić stand-up, nie?
I jak się zmieniło to środowisko od tych pierwszych lat teraz? W sensie na pewno się bardzo sprofesjonalizowało, nie? Ale jakie to są takie twoje wewnętrzne odczucia człowieka, który jest dzisiaj nadal na scenie, a był te naście, ile już? Prawie no 15 lat? 16?
No na pewno zmieniło się to, że mamy bardzo dużo bardzo popularnych ludzi, w sensie już teraz. Mm-hmm. Wydaje mi się, że dużo jest popularnych komików takich, co sprzedają duże bardzo sale. Wtedy tego nie było.
Macie z czego żyć, nie?
Wtedy, mam nadzieję, że wkrótce do nich dołączę. Wtedy były też takie te wielkie trasy, gdzie jeździliśmy po... Nie tylko my, różne grupy jeździły. Olka Szczęśniak wtedy robiła też takie trasy. Trochę później... My to wielka trasa, że jeździsz w 10 komików, to były takie duże rzeczy dla nas. To nam pozwalało się utrzymać przez parę miesięcy i po prostu robić te swoje oryginalne rzeczy. Kurczę, czy jak to się pozmieniało? Na pewno jest dużo indywidualności, które działają same i jakby są tak naprawdę sobie... istnieją w środowisku, ale mogą robić co chcą, nie? Więc to jest w sumie fajne, że jest taka możliwa wolność do osiągnięcia, że możesz, ale nie musisz. Więc wydaje mi się, że każdy komik tego szuka, bo każdy komik tego potrzebuje jednak, że my trochę mamy sposób wyrażania się na tej scenie konkretny. Okej, zawsze można jeździć z kimś we dwójkę, trójkę, ale jak to... Często to nie jest komplementarne. Teraz ja jeżdżę z Moniką, z żoną, więc my, to jest jakoś komplementarne, tak? My, żona z mężem, coś tego jest, ale jeżdżenie w trasę, kiedy są różne style, też czasami potrafi być męczące, że ty chcesz mieć swój wieczór, przychodzisz, nie stajesz tam na 10 minut i lecisz do mety, tylko po prostu stajesz, masz tą godzinę, czy ileś tam i wjeżdżasz ten wieczór, rozbujasz go i to jest twój wieczór, to jest twoja energia, i więc myślę, że każdy komik do tego dąży, żeby po prostu móc robić najlepiej jak potrafi to, co robi, na takich warunkach, żeby one były sprzyjające dla wszystkich. No.
Fajnie, że poruszyłeś temat twojej trasy z żoną, bo też o to chciałem zapytać. Zresztą cały czas to się dzieje. Jak się odnajdujesz? No bo w takim razie mnóstwo czasu razem spędzacie. Czy wy nie macie siebie dość? Jak to też na wasze relacje wpływa?
Słuchaj. Wychodzę. Nie, no jest... Na początku było trudno, bo my teraz w ogóle mieszkamy u moich rodziców, bo właśnie mieszkanie się opóźniło o 3 miesiące, nasze wykończenie, więc jeszcze musimy do marca pomieszkać razem z rodzicami. To jest stresujące. Mieszkanie z rodzicami, mieszkanie z żoną i jeszcze pracowanie z żoną w tych samych godzinach. Tak naprawdę Monika nie robi stand-upu tak długo, więc pracowaliśmy razem nad tekstem. Na szczęście ona jest, bardzo łatwo wchodzi w tematy, więc byliśmy w stanie w parę miesięcy przygotować jakiś tekst, który i tak ciągle ewoluuje i pewnie do nagrywki on jeszcze się zmieni. Natomiast no nie jest to łatwe, no bo wiesz, no to są też napięcia w pracy. Jeżeli masz napięcia w pracy z kimś, z kim mieszkasz, no to one jeszcze czasami przynoszą do domu. No ale to jedyne, co możemy zrobić, to je po prostu wygładzać, te napięcia, tak? Rozmawiać i ten... To nie wiem, jak ktoś był kiedyś żonaty, to są po prostu czasami, trzeba po prostu się pokłócić, żeby było można w tym sensie pokłócić, mieć argument, czyli ten, no jak się to mówi po angielsku, jest argument, a po polsku kłótnia brzmi tak właśnie mocno.
Dyskusja jakaś dyskusji, taka, no, wymiana zdań.
Przedyskutować temat, brzmi trochę lepiej niż rozmowa. Przedyskutować temat, żeby go jakoś sobie tutaj na spokojnie wygładzić.
Nie, bo się, wiesz, zastanawiam, czy na przykład nie skończy się to rozwodem, ta cała trasa.
Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie.
Albo właśnie większym spojeniem związku.
Myślę, że na pewno wielką przygodą, że jakoś, że to nagranie chcemy, żeby było takim fajnym wspomnieniem tego. Nie, w ogóle w tym filmie, no, Road to Nowhere, Monika też gra. Monika gra moją żonę w tym filmie też. No. I tak się poznaliśmy też, że graliśmy razem w filmie amatorskim. Męża i żona. Tak się poznaliśmy.
Wow, ale to od razu jakoś tak zaskoczyło, czy?
Nie.
Czy nie, wiesz, na początku nic nie było. Całuje.
Ja miałem wtedy dziewczynę, taką Kaśkę, i pamiętam, że była premiera tego filmu. Strasznie zły film w ogóle. Nikt nie zobaczy. I przyszła ta Monika na premierę, moja filmowa żona, i ta Kaśka, moja ówczesna dziewczyna. I ja mówię do tej Kaśki, patrzmy, to jest moja żona Monika. A ona mówi, uważaj, co mówisz, bo ci się spełni. Tak, dobra, zara. No.
Jak to się w takim razie stało?
No, musisz do kościoła pójść tam. Do urzędu. Nie, no wiem. Wiesz co, no, później mieliśmy chwilę przerwy zupełnie, pewnie z rok, dwa, trzy, nie wiem, nie odzywaliśmy się do siebie. Potem gdzieś ona polubiła jakieś moje zdjęcie na Facebooku, jakiś maraton biegłem, że tam, o Karol, ale fajno masz brodę, nie? Potem się okazało, że ona lubi brodę. Że tam na zasadzie, fajno masz brodę, nie? Tak, dobra. No i ja tam się z nią mówiłem i tam jakieś były gadki, szmatki, i z 2 lata za nią chodziłem. No.
Wow. I wychodziłeś.
I wychodziłem, no. A pobraliśmy się niedawno w pandemię.
Tak, tak, słyszałem, że 2 lata w pandemii jesteście, że 3 lata po ślubie i 2 lata w pandemii.
No, ale to czekaliśmy, aż będą obostrzenia, żeby nie zapraszać 100 osób, wiesz, co chodzi.
A, to było bardzo...
40 osób, bez kredytu zrobiliśmy wesele.
Bardzo rozsądne, a bardzo. Zwróciło się?
Tak, ale ciotki się nadal nie odzywają, bo nie przyjechały, tak?
To kiedy będzie można zobaczyć nagranie tej trasy? Jakoś na jesieni?
Nie, ja myślę, że do wakacji, bo my pierwszą nagrywkę mamy jakieś w kwietniu na początku. W Zielonej Górze, bo tam chłopaki właśnie nagrają z tego. Oni w ogóle teraz nazywają się Green Mountain Pictures, co im zasugerowałem, bo oni są z Zielonej Góry, hello. Zawsze to brzmi lepiej, nie?
No, profesjonalnie.
Z Hollywood.
Tak.
Więc tam nagrywamy, ale jeszcze myślę, że w Warszawie coś nagramy. Myślę, że do maj, max czerwiec. No. A okay. Potem już jadę w kolejną, bo ja już mam pomysł na nową trasę.
Ale już
mam, już mam tytuł. Nie, właśnie dzisiaj mam testy. Jadę. Jeszcze nie mam, mam tylko pomysły właśnie w na laptopie i mam 3 godziny teraz do open mic'a i będę je nawet nie, no rozpisywał, ale będę gadał dzisiaj na żywo, czyli dzisiaj tak po prostu będę gadał, że to co o tym myślę, nie? Po prostu przekazać jakieś punkty widzenia i zobaczyć, gdzie tu są tak zwane kieszenie żartu. Teraz myślę, że po prostu skręcamy tu i tu jest beka, to idziemy w ten kierunek, nie?
Okej.
Okay. Ale już mam, już jestem taki zajarany, że już nowy program.
Coś nowego, wow, super. No. A film w takim razie, kiedy premiera? Bo też ma być w tym roku.
Tak, ale jeszcze nie mam pełnych danych. Wiem, że chłopaki chcą wysyłać to na festiwale. Tak, oni wysyłają na wiele festiwali na całym świecie, bo to będzie, wiesz, angielskie napisy damy. Tak. Ostatni film w ogóle nagrodę zdobywał. Ja byłem taki, w takim szoku, że nasz film nagrodę zdobywał. Muszę się pochwalić, bo to mnie strasznie jara. Najlepsza nagroda, jaką zdobyliśmy w Paryżu. Zgadnij, jaka kategoria?
Ojej, nie wiem.
Film akcji.
Film akcji?
Film akcji. I ja po prostu byłem tak w niebo wzięty. Boże.
Twoje marzenie.
Okej, okay, to nie są... Wiadomo, że to nie jest Cannes, czy to nie jest festiwal jakiś tam największy. Ale nadal, że mamy statuetkę tam Paris i że action movie, no takie kurde, dobra. Najlepszy dzień.
No, no co pięknie, nowy Sylwester Stallone z ciebie będzie.
To kurczę, pewnie. No.
Fajnie, Karol. Słuchaj, bardzo ci dziękuję w takim razie za wizytę. No i trzymam kciuki za ten film i za program.
Jak będzie premiera, to cię zaproszę, bo chcemy zrobić w Warszawie w jakimś kinie na pewno.
Fantastycznie. Więc, no. Z przyjemnością się pojawię, i bo jestem też bardzo ciekaw, jak to wygląda. Zwłaszcza, że ja jestem z Zielonej Góry, więc też mi to...
Ty jesteś z Zielonej Góry? Tak, czemu teraz mówisz? No, kurczę, naprawdę?
Już wiesz, nie, tego, więc jestem ciekaw w ogóle, co to za chłopaki, jak to tam, wiesz, wyszło, nie? Więc trzymam
zdolne
kciuki,
bestie,
stary.
Zdolne bestie, no.
No to polecamy w takim razie wam też. Drodzy widzowie, jak tylko będzie, to na pewno się też z tego kanału dowiecie.
Wszystkiego dobrego.
Karol Kowiec, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dzięki za waszą uwagę. Pamiętajcie, że podcast dostępny jest też na Spotify, Apple Podcasts i wielu innych platformach.